Ludzie Biblii. Jakub Młodszy. Obok Jakuba starszego, syna Zebedeusza i brata świętego Jana, o którym mówiliśmy ostatnio, katalogi apostołów zamieszczone w księgach Nowego Testamentu wyliczają jeszcze innego Jakuba, syna Alfeusza. Z Dziejów Apostolskich wiemy, że w jerozolimskiej wspólnocie Kościoła ważną rolę odgrywał Jakub, którego święty Paweł nazywa bratem pańskim. Był on pierwszym biskupem Jerozolimy i został zamordowany na polecenie żydowskiego arcykapłana w 62 roku. Egzegeci i historycy pierwotnego kościoła nie są pewni, czy chodzi tu o tę samą osobę, ale dziś nikt nie jest w stanie tej sprawy jednoznacznie rozwikłać. Dlatego idąc za utrwaloną tradycją kościelną, wolno nam sądzić, że apostoł Jakub, syn Alfeusza, był bratem pańskim i pierwszym biskupem Jerozolimy. Określenie brat nie oznacza rodzonego brata Jezusa, a jedynie jego bliskiego krewnego. Zdziwieni zachowaniem Jezusa mieszkańcy Nazaretu mówili: czy nie jest to cieśla, syn Maryi i brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? Tak zapisał ewangelista Marek. Od starożytna próba bardzo prostego wyjaśnienia tego pokrewieństwa. Niektóre apokryfy przedstawiały owych braci i siostry jako dzieci świętego Józefa, który w chwili zaślubin z Maryją miał być już wdowcem, posiadającym dzieci z pierwszego małżeństwa. Nie dziwiłoby to nikogo, że dzieci Józefa nazywano braćmi i siostrami Jezusa. Wydaje się jednak, że to proste rozwiązanie nie znajduje potwierdzenia w Piśmie Świętym. Z Ewangelii bowiem wynika, że bardziej prawdopodobne jest ich pokrewieństwo przez matki. W relacjach o ukrzyżowaniu, pogrzebie i pustym grobie Jezusa pojawia się Maria, matka Jakuba i Józefa, którą Ewangelia Jana nazywa Marią, siostrą matki Jego, czyli siostrą matki Jezusa. Z tych relacji przeszedł do tradycji również tytuł Jakuba, jaki nadaje mu Ewangelia Marka, gdy mówi o matce Jakuba Mniejszego. Tę nazwę można tłumaczyć zarówno jako mniejszy i jako młodszy. Niektórzy sądzą, że wskazuje ona na niewielki wzrost Jakuba, inni, że był najmłodszym z kuzynów Jezusa. Lecz i to tak proste wyjaśnienie pozostawia wątpliwości. Z Ewangelii wiemy bowiem, że bracia Jezusa nie wierzyli w Niego. Jakże jeden z nich mógł więc zostać apostołem? Ale przecież wolno nam sądzić, że nie wszyscy byli niedowiarkami i jest możliwe, że Jakub bardzo wcześnie w Niego uwierzył i został powołany do grona 12. To by nawet uzasadniało, dlaczego jego matka, będąca siostrą lub kuzynką Matki Jezusowej, towarzyszyła jej nawet pod krzyżem, podobnie jak Salome, matka Jakuba starszego i Jana, a żona Zebedeusza. Jest jednak jeszcze inna trudność, która wiąże się z imieniem ojca. W katalogach apostołów Jakub nazywa się synem Alfeusza, a jego domniemana matka stojąca pod krzyżem jest z kolei żoną Kleofasa. Być może ojciec Jakuba nosił dwa imiona, albo może hebrajskie imię Kleofas po grecku oddano jako Alfeusz. Ewangelie nie przekazały nam o owym Jakubie młodszym czy mniejszym nic więcej, nie przytoczyły nam żadnego jego słowa. Po śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa natomiast Jakub odgrywał ważną rolę w jerozolimskiej wspólnocie. Wskazuje na nią między innymi fakt, że gdy Piotr około 43 roku został cudownie uwolniony z więzienia, do którego zamknął go Herod Agryppa I, zanim opuścił Jerozolimę, polecił poinformować Jakuba o tym cudownym wydarzeniu i o swoim odejściu z miasta. Jakby chciał powiedzieć, że teraz na niego, na Jakuba, spada cała odpowiedzialność za miejscowy kościół. Kilka lat później, podczas narady zwanej Soborem Jerozolimskim, około 49 roku, Jakub zaproponował rozwiązanie jednego z najtrudniejszych problemów, wobec jakiego znalazło się pierwsze pokolenie chrześcijan. Chodziło o to, czy pogan nawróconych na chrześcijaństwo należy zobowiązywać także do przyjęcia judaizmu. On sam, będąc pilnym uczniem Jezusa, nie tylko nie wyrzekł się judaizmu, ale gorliwie praktykował jego wszystkie zasady, jak czyniłby to najsurowszy faryzeusz. Jego sposób życia stał się do tego stopnia przykładem dla nawróconych Żydów, że niektórzy z nich wzór ten traktowali jako prawo. Ten trudny problem pojawił się wtedy, gdy święci Paweł i Barnaba powrócili z pierwszej podróży misyjnej i opowiadali w Antiochii o nawróconych poganach. Wtedy chrześcijanie pochodzący z judaizmu orzekli, że tych nowych chrześcijan z pogaństwa należało jeszcze poddać obrzezaniu i zobowiązać do przestrzegania wszystkich praktyk żydowskich. Zrodziły się spory i zatargi. Postanowiono wtedy odwołać się do autorytetu apostołów w Jerozolimie i wysłano tam delegację z Pawłem i Barnabą. Po wielu dyskusjach właśnie Jakub zaproponował rozwiązanie, jak należy traktować nawróconych pogan. Zalecał, by nie nakładać na nich wszystkich ciężarów judaizmu, ale wezwać ich do zachowania trzech przepisów, by nie spożywali pokarmów ofiarowanych bożkom, dla uniknięcia nawet cienia bałwochwalstwa, po drugie, by nie spożywali krwi oraz po trzecie, aby unikali nierządu. To jakubowe rozwiązanie zapoczątkowało odrywanie się chrześcijaństwa od judaizmu. Mimo że tę zasadę przyjęto, chrześcijanie z otoczenia Jakuba samą swoją obecnością budzili onieśmielenie, które utrudniało stosunki między nawróconymi z pogaństwa i pochodzącymi z judaizmu. Na przykład chrześcijanie pochodzący z judaizmu nie siadali przy wspólnym stole razem z tymi, którzy pochodzili spośród pogan, a prawdopodobnie nie chcieli razem z nimi nawet uczestniczyć w Eucharystii. Kiedyś nawet święty Piotr w obecności chrześcijan z otoczenia Jakuba zaczął unikać dawnych pogan, choć gdy tamtych przy nim nie było, z radością siadał z nimi do stołu. Pisząc o tym, święty Paweł przypomina, że Jakub, będąc tak gorliwym Żydem, godził się na to, że chrześcijaństwo nie jest częścią judaizmu. Wylicza swoje spotkania z Jakubem, którego nazywa filarem Kościoła, a który zaakceptował także misję świętego Pawła. Paweł spotkał się z Jakubem jeszcze około 56 roku. Złożył mu wizytę po powrocie z trzeciej podróży misyjnej i dostarczył mu zapewne jałmużny, które na potrzeby jerozolimskich braci zebrał od nowych chrześcijan. Jakub Sprawiedliwy, jak go nazywano, był przede wszystkim Żydem, a potem dopiero chrześcijaninem. Wynikało to z prostego faktu, że człowiek rodzi się najpierw w jakimś narodzie i w konkretnej kulturze. Jakub był jednak nie tylko zwykłym Żydem, jak ich wielu, ale jednym z najbardziej gorliwych wyznawców judaizmu i wielkim orędownikiem zachowania prawa mojżeszowego. Nie bez powodu współcześni mu rodacy nazywali go Sprawiedliwym. Eusebiusz z Cezarei pisze w IV wieku, że był on żydowskim ascetą, czyli Nazirejczykiem, nie mylić z Nazarejczykiem, którym także był. Podobnie jak Samson, Samuel czy Jan Chrzciciel, był Nazirejczykiem przez całe życie, w odróżnieniu od innych, którzy śluby nazirejskie składali przeważnie na okres miesiąca. Jako Nazirejczyk nie pił alkoholu, nie spożywał winogron i wszelkich ich pochodnych. Nie golił zarostu, nie obcinał włosów i nie zbliżał się do zmarłych. Codziennie na klęczkach modlił się w jerozolimskiej świątyni Jahwe o przebaczenie dla narodu żydowskiego. Używał, podobnie jak żydowscy kapłani, wyłącznie ubiorów lnianych. Nie tylko Jakub, ale także wszyscy prezbiterzy, diakoni i wierni Kościoła Jerozolimskiego byli wyłącznie obrzezanymi i przestrzegającymi prawa Żydami. Wszyscy ci wierzący w Jezusa Żydzi znani byli pod nazwą Nazarejczyków albo Judeochrześcijan. A Jakub był uznawany nie tylko za przewodnika Kościoła Jerozolimy, ale także za duchowego koordynatora judeochrześcijan zamieszkałych w całym ówczesnym świecie. Stąd cieszył się wielkim autorytetem również u Żydów, dlatego nawet wśród nich oburzenie wywołało jego zabicie, jego męczeńska śmierć zadana na polecenie arcykapłana, który korzystając z zamieszania, jakie nastąpiło po śmierci namiestnika rzymskiego Festusa, gdy nie przybył jeszcze jego następca, kazał go w 62 roku strącić z wierzchołka świątyni i ukamienować. Jeden z tak zwanych listów powszechnych, zwanych katolickimi, jaki znajdujemy w zbiorze Nowego Testamentu, nosi nazwę listu Jakuba i przypisywany jest temuż apostołowi i biskupowi Jerozolimy. Autor kieruje go do 12 pokoleń w rozproszeniu, czyli do chrześcijan nawróconych z judaizmu, rozsianych po całym świecie. Zachęca w nim do wytrwania w wierze, przestrzega przed grzechami języka i zaleca czynną miłość, zwłaszcza wobec ubogich. Przypisano mu także dużo później napisany apokryf zwany Protoewangelią Jakuba, który opowiada o narodzeniu i dzieciństwie Maryi oraz o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa. Legenda średniowieczna poświęciła szczególną uwagę okolicznościom jego śmierci. Wspaniale oddał ją Giusto de Menabuoi na freskach kaplicy błogosławionego Łukasza Belludi w Padewskiej Bazylice Świętego Antoniego. Malował je około 1382 roku, gdy kaplica nosiła jeszcze wezwanie świętych Filipa i Jakuba. Aby zrozumieć sens malowideł, trzeba przypomnieć treść legendy. Mówi ona, że Jakub wiele razy przemawiał w świątyni jerozolimskiej, podejmując dyskusję z przedstawicielami judaizmu. Zachęcono go, by w dzień Paschy przemówił z ganku, z balkonu świątyni, gdy wypełniają ją liczni pielgrzymi, nawet tacy, co nie są Żydami. Gdy przemawiał, doprowadzając wielu do wiary w Chrystusa, faryzeusze postanowili zrzucić go z tego ganku i ukamienować. Tę scenę zrzucania przedstawia nam jeden z wielkich fresków Menabuojego. Gdy mimo upadku trwał ciągle przy życiu, zaczęto rzucać w niego kamieniami, a w końcu ktoś zadał mu śmierć wałkiem foluszniczym. Stąd Jakuba za swego patrona wzięli folusznicy, czyli rzemieślnicy, którzy zajmowali się zagęszczaniem utkanego sukna. Na obrazach przedstawia się go zwykle z długimi włosami, podobnego do Jezusa, jako kuzyn Jezusa. W ręku trzyma zwykle wałek foluszniczy, kij, maczugę, miecz lub dzidę. Nad jego grobem na zboczu Góry Oliwnej w VI wieku wzniesiono bazylikę. tym samym stuleciu część jego relikwii razem z relikwiami świętego Filipa Apostoła sprowadzono do Rzymu i umieszczono je w bazylice zbudowanej w 554 roku jako wotum za uwolnienie Rzymu od gotów, w bazylice zwanej Bazyliką 12 Apostołów. Odtąd Jakuba złączono w kulcie z apostołem Filipem, a ich wspólne święto w posoborowym kalendarzu liturgicznym wyznaczono na 3 maja. A w Polsce, gdzie tego dnia czci się Marię Królową Polski, święto tych apostołów obchodzimy 6 maja.